Rozterki w konfesjonale. Jak dobrze przeżyć spowiedź? Zaprasza ksiądz Szymon Rybak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam gorąco wszystkich naszych radiosłuchaczy i zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji z cyklu Rozterki w konfesjonale, czyli jak dobrze przeżyć spowiedź, jak dobrze się spowiadać. Jest ze mną ksiądz dr Marcin Wiśniewski, opiekun miejsca Góra Krzyża pod Ostrzeszowem. Szczęść Boże, księże Marcinie.
Szczęść Boże.
Księże Marcinie, chciałbym dotknąć bardzo ważnego tematu, który może pojawić się tak naprawdę u każdego człowieka. Konkretnie chodzi mi o natręctwo myśli. Natręctwo myśli, temat może i ta nasza audycja tej kwestii dzisiaj dotyka. Chciałbym zrobić, księże Marcinie, krok naprzód i zapytać o pewną rzeczywistość, która mi niejednokrotnie się zdarzyła też u osób spowiadających się. Ksiądz tak często to podkreśla, mądry spowiednik, stały spowiednik, który jest moim kierownikiem duszy. Kiedy natręctwa dotyczą na przykład osób świętych, czy to samego Pana Boga, czy Matki Najświętszej, czy nieraz nawet jakichś nieczystości związanych z rzeczami najświętszymi lub wielu innych rzeczy mogłyby te natręctwa dotyczyć, ale do czego zmierzam? Czy kiedy człowiek widzi, że te myśli cały czas są, towarzyszą mu, czy on może przystąpić do sakramentu Komunii Świętej? Bo ja spotkałem się wiele razy właśnie z czymś takim, że ktoś przyszedł i mówi, proszę księdza, nie wiem, pomyślałem coś o Panu Bogu, coś mnie tam przyszło na myśl i nie poszłam do Komunii Świętej, bo uznałam, że nie powinnam pójść. Czy to idzie tak jednoznacznie powiedzieć komuś, że w takich sytuacjach, kiedy te myśli gdzieś tam są, ale mogę przystąpić do Komunii Świętej, mogę przyjąć Pana Jezusa, czy raczej odradzić takiemu człowiekowi?
Wszystko zależy od tego, tak jak powiedziałem, jaka jest natura tych myśli, czyli skąd one pochodzą i właśnie po to w takich sytuacjach jest potrzebny i w ogóle w życiu duchowym jest potrzebny, bo wszyscy walczymy z myślami tego. Ojcowie żyjąc 30 lat na pustyni czasem doświadczali, nie widząc 30 lat kobiety, doświadczali na przykład poruszeń przez myśli nieczyste, prawda? Więc tutaj ta walka duchowa jest w każdym z nas, natomiast my musimy odróżnienie tego, czy to jest na poziomie natury i nie musimy za to brać odpowiedzialności moralnej i możemy pójść do Komunii Świętej spokojnie, bo to nie jest kategoria grzechu, zła moralnego, tylko psikus naszej psychiki, tak, która niewłaściwie działa, to jest domena stałego spowiednika, tak, i właściwie tylko stały spowiednik jest w stanie określić i wziąć na siebie odpowiedzialność, żeby dlatego taka osoba, która na pewno ma takie nasilenie natręctw, powinna zadbać o to, żeby znaleźć stałego spowiednika mądrego, który będzie miał trochę doświadczenia w prowadzeniu takich osób i ją poprowadzi. Trudno mi powiedzieć jednoznacznie, że w każdej sytuacji ksiądz powinien tak powiedzieć czy tak doradzić, bo to by było też nieodpowiedzialne, bo jeżeli przyjdzie osoba, która ma za sobą na przykład uwikłanie w jakąś sektę satanistyczną, w okultyzm, czy w jakieś perwersje seksualne i ma to rzeczy nieprzepracowane i tu też oczywiście może być poziom w przypadku seksualności czysto naturalny. Tutaj też są błędy często popełniane niestety nawet w grupach modlitewnych, gdzie osoba może mieć pewne objawy zewnętrzne na poziomie ciała, które są związane z pewną traumą, przeżyciem traumy związanej na przykład z wykorzystaniem seksualnym i część grup modlitewnych interpretuje to jako reakcje demoniczne i na siłę będą właśnie dotykiem takim nieodpowiednim jeszcze te reakcje potęgować. Wiadomo, no osoba jest skrzywdzona, dziewczyna przez mężczyznę, nałoży na nią ręce ksiądz, no to niestety może tu uruchomić mechanizm czysto psychologiczny, żaden demoniczny. My tutaj naprawdę potrzebujemy takiego roztropnego pogłębienia tych rzeczywistości i przede wszystkim mądrego rozeznawania. Zanim podejmiemy środki, żeby nie skrzywdzić człowieka, mądry lekarz najpierw człowieka zdiagnozuje, zbada, wykluczy pewne rzeczy, dopiero dostosowuje leczenie. Nieroztropny lekarz leczy metodą chybił trafił i mądry ksiądz, mądry kierownik duchowy będzie najpierw człowieka właściwie diagnozował, poprzygląda się jemu. Dlatego ja też nie daję gotowych odpowiedzi, kiedy ktoś pierwszy raz do mnie przychodzi tylko i tak dalej. Czasem ewidentnie widać przez... I to, ja też nie jestem w stanie tego przekazać. To jest z jednej strony wiedza, doświadczenie, ale też myślę, że trochę takiej duchowej intuicji, którą Pan Bóg daje w konfesjonale mimo wszystko. I zawsze modlę się. Zawsze dla mnie trudniejsze jest rozeznawanie takich zaburzeń psychicznych. I tutaj się bardziej boję, bo nie jestem też specjalistą w tej dziedzinie, ale muszę mieć przynajmniej pewne minimum wiedzy i doświadczenia, i przecież w seminaryjnej formacji też mamy zajęcia z psychologii, bo ksiądz musi to wychwycić. Z drugiej strony łatwiej mi jest rozeznawać problemy duchowe niż właśnie te natury psychicznej. Zawsze boję się, żebym niewłaściwie nie rozeznał i proszę zawsze Ducha Świętego, żeby On w tym wszystkim był obecny, żeby nie wpaść w pychę, że teraz ja mam doświadczenie w kierownictwie duchowym, w prowadzeniu osób, ja zawsze będę umiał właściwie zinterpretować, rozeznać. To tak nie jest. Ja bardzo ostrożnie podchodzę. Zawsze zachęcam, żeby systematycznie poprzychodzić, kiedy mam osobę kilka miesięcy już w kierownictwie duchowym, zaczyna pracować, przyjedzie na rekolekcje, które są przestrzenią też poobserwowania człowieka trochę. Wtedy dopiero coś więcej mogę o człowieku powiedzieć i wtedy dopiero mogę podpowiedzieć ewentualne środki zaradcze, środki lecznicze. I, no i patrzymy, co się będzie działo, tak? Jeżeli są postępy, widzimy ewidentnie dobre owoce, no to też to potwierdza właściwe rozeznanie problemu. Ale tutaj radziłbym mimo wszystko, żeby nie eksperymentować, też nie opierać się na swojej własnej ocenie, bo właśnie to jest problem osób z natręcami, że one jakby zatracają zdolność oceny, co jest dobre, co jest złe. I tutaj potrzebują jakby na pewien etap kogoś, kto im pomoże to rozróżniać, kto im powie, zwolni z odpowiedzialności za coś tam, czyli pozwoli im przystępować do Komunii Świętej w przypadku, kiedy to ewidentnie będą natręctwa, które pochodzą spoza nich. Natomiast no, tutaj spowiednik jakby bierze na siebie pewną odpowiedzialność. I tutaj też pojawiła się kwestia świętych, ale bardziej jako przedmiotu tych natręc. A ja też jeszcze tutaj może inną sytuację przywołam, ponieważ kiedy patrzymy na życiorysy świętych, to też trzeba powiedzieć, że część świętych przechodziła przez takie doświadczenia i czasem były to doświadczenia na poziomie psychiki, bo to nie jest tak, że święci to też są ludzie całkowicie dojrzali, nieporanieni. To jest też dla nas dobra nowina, że to, że gdzieś mamy trudną historię życia, czy jakieś właśnie nawet zaburzenia na poziomie naszej psychiki, to już jesteśmy przekreśleni na drodze życia, duchowego rozwoju. Absolutnie nie. Pan Bóg takie osoby też wybiera do świętości, ale też widzimy, jak działa łaska, że łaska najpierw dotyka tego poziomu natury, dopiero później zaczyna się wzrost, czyli pewien porządek musi być, nie? Ale też takie rzeczy się zdarzały, ale też Pan Bóg dopuszczał czasem taką walkę już demoniczną u świętych, gdzie natręctwa mogły mieć taki wymiar już całkowicie pozapsychologiczny i wtedy no też jakby środki są zupełnie inne. Niekoniecznie nawet egzorcysta wtedy, bo jeżeli to jest jakiś dopust Boży po to, żeby duszę oczyścić, wtedy no właśnie spowiednik mądry, to on jest tą pierwszą instancją i przez niego najbardziej tu działa Pan, bo chociażby Faustynę tutaj warto przywołać dzienniczek, to co się działo w jej wnętrzu, ale też roztropnie przełożeni najpierw wykluczyli tą sferę psychiczną, prawda, została poddana mądrym badaniom i tutaj nie zauważono żadnego zaburzenia. Najtrudniejsze jest rozeznawanie osób, które z jednej strony są trochę zaburzone i jednocześnie mają problemy duchowe. Wtedy to wymaga rzeczywiście takiej komplementarnej współpracy tych, którzy są terapeutami i właśnie mądrego kierownika duchowego po to, żeby jednocześnie osoba wzrastała na wszystkich poziomach swojego istnienia.
Im dłużej rozmawiamy na temat natręctwa myśli, tym więcej pytań rodzi się w moim sercu. Ksiądz teraz mówił o tej umiejętności oceniania tego, co przychodzi, skąd to się bierze i skąd jest źródło tego wszystkiego. I nasuwa mi się kolejna kwestia, którą może warto by dotknąć i zahaczyć. Czy natręctwo myśli, czy w ogóle spotkał się ksiądz z takim czymś, że może doprowadzić człowieka do niebezpiecznych zachowań, czyli ta nieumiejętność kierownictwa duchowego albo brak tego kierownictwa duchowego doprowadza człowieka do jakiejś rozpaczy, depresji, czasem okaleczania siebie, a nawet w najgorszych sytuacjach do jakiejś psychozy czy nawet samobójstwa. Czy właśnie takie nieumiejętne prowadzenie albo w ogóle niepoddanie tego rozeznaniu może człowieka doprowadzić do takiego stanu?
Niestety tak i tutaj myślę, że poniekąd słuszny jest zarzut niektórych psychologów, no i wezwanie na pewno do tego, żeby księża szukali takiego głębszego przygotowania, jeżeli chodzi właśnie o sferę taką psychologiczną, żeby jednak tej natury nie pomijać. tak jak powiedziałem, chociaż jesteśmy specjalistami od życia duchowego, to musimy pamiętać, że dusza ludzka, ona jest jakby związana i z ciałem, i z psychiką, także to są te dwie rzeczywistości, przez które my mamy dostęp do wnętrza, do ducha. Nie mamy bezpośredniego dostępu, czyli to, co się dzieje na poziomie duchowym, przefiltrowuje się niejako przez poziom ciała i ludzkiej psychiki. Dlatego ja spotkałem się z takimi sytuacjami, że tam troszkę tutaj zasugerowałem w tym, co mówiłem, gdzie takie niewłaściwe rozwiązywanie problemów w różnych grupach modlitewnych, czasem to jest takie wręcz patologiczne nawet związanie ludzi ze sobą na miarę nawet jakiegoś fałszywego ruchu religijnego. Takie patologiczne kierownictwo duchowe, niestety z takimi sytuacjami się spotykałem i też spotykałem się z ludźmi, których z takich sytuacji trzeba było wyciągać, którzy w takim zaufaniu, że znajdą gdzieś tam przy kościele w jakiejś wspólnocie jednej drugiej pomoc. Niestety tam, gdzie brakuje zdrowego rozsądku w duchowości, gdzie wszystko by się chciało sprowadzić do doświadczenia duchowego, niestety ludzie wychodzą poranieni i pozbawieni w porę danej właściwej pomocy, co niestety przy takich ciężkich przypadkach może skutkować nawet właśnie doprowadzeniem do ciężkiej psychozy, do stanu jakiegoś takiego bardzo trudnego do leczenia, albo nawet do takich działań autodestrukcyjnych, czyli do targnięcia się na swoje życie, do jakiejś autoagresji w różny sposób wyrażanej, więc to domaga się mądrości. Ja często, kiedy ludzie do mnie przychodzą, widzę, że są mocno zaburzeni, a czasem trafiają do mnie osoby, które są właściwie w stanie, który powinien natychmiast trafić na oddział zamknięty, psychiatryczny, bo bez tego nie poprowadzimy dalej życia duchowego, ale to też myślę, że jest ważne, żeby oddziały psychiatryczne jednak były otoczone mądrą opieką duchową, czyli przez takich kapelanów, księży, którzy potrafią rozróżniać pewne rzeczy i żeby to nie było skrajności, że teraz takie osoby zupełnie są. Ja mam takie dobre doświadczenie posługi na oddziale psychiatrycznym jako ksiądz, nie jako egzorcysta, chociaż jeszcze pełniłem wtedy posługę, gdzie osoby, które miały dostęp i jednocześnie przeżywając jakąś terapię taką psychologiczną, psychiatryczną, kiedy miały dostęp do księdza, a z powodu różnego rodzaju swoich natręt, fobii, były niezdolne do tego, żeby praktykować normalnie, powiedzmy, wiarę w kościele, bo miały na przykład lęk przed dużym skupiskiem ludzi, przed pójściem do konfesjonału, żeby się wyspowiadać. I kiedy udało się stworzyć najpierw przestrzeń jakiejś relacji, zaufania, udało się przeprowadzić spowiedź w takich warunkach, powiedzmy, kiedy siedzieliśmy przy stole normalnie, czy nie było jakiegoś zamkniętego pomieszczenia, czyli danie poczucia bezpieczeństwa w przestrzeni sakramentu i spowiedzi, okazało się, że te osoby po wielu latach nawet otwierały się na sakrament spowiedzi i nagle było widać też taki skok pozytywny w zdrowieniu na poziomie psychiki, prawda? Czyli tych przestrzeni nie wolno negować czy separować od siebie. Dla mnie, jako dla dogmatyka, też takim kluczem w patrzeniu na człowieka jest osoba Jezusa Chrystusa i dogmat chalcedoński, że w Jezusie Chrystusie są obecne dwie natury, boska i ludzka, bez rozłączenia i bez pomieszania. Te słowa bez rozłączenia, bez pomieszania są bardzo ważne w odniesieniu do antropologii. Moglibyśmy powiedzieć, że w człowieku są obecne jakby takie dwie sfery, duchowa i ta naturalna, tak? I one są obecne w człowieku jako w bycie złożonym bez rozłączenia i bez pomieszania. One wzajemnie na siebie oddziaływują, są w relacji, ale też nie wolno ich pomieszać, bo pomieszanie prowadzi właśnie do niewłaściwego udzielenia pomocy. A kiedy się pracuje integralnie z człowiekiem, czyli patrzy się całościowo bez pomieszania porządku, wtedy rzeczywiście człowiek otrzymuje rzeczywistą i fachową pomoc i jest wyprowadzany z problemu. Ja tylko wrócę do tego, że często, kiedy do mnie przychodzą osoby mocno zaburzone, ja stawiam warunek, że ja dalej mogę je poprowadzić w kierownictwie duchowym pod jednym warunkiem, że one zgłoszą się do psychologa czy do psychiatry, jeżeli taką potrzebę widzę, ale też nie ukrywam, że daję konkretny namiar na osobę, co do której mam zaufanie, że buduję swoją posługę jako psychiatra, psycholog, psychoterapeuta na chrześcijańskiej antropologii i wtedy wiem, że to będzie współpraca komplementarna, gdzie każdy z nas zachowuje kompetencje na swoim poziomie, bo ja nie mogę diagnozować, to nie jest moja kompetencja jako księdza, ale też psycholog czy psychoterapeuta nie wchodzi w kompetencje księdza, czyli nie będzie na przykład mówił komuś, w jaki sposób ma przeżywać życie duchowe, bo to już jest przekroczenie pewnych granic. Mądra współpraca komplementarna jest najlepszą rzeczą i o to myślę, że w Kościele musimy się zatroszczyć, żeby było więcej takich interdyscyplinarnych spotkań, może nawet sympozjów, ale też warsztatów, które pomogą nam jako duchownym, żebyśmy kompetentnie potrafili pomóc duchowo tym osobom, które mają właśnie zaburzenia natury psychologicznej, bo są osoby, które też potrzebują duszpasterstwa, tylko dostosowanego do swojego stanu, do swoich problemów.
Księże Marcinie, ksiądz spotyka się z bardzo wieloma osobami, które prowadzi również duchowo, z tego co wybrzmiewa. Wielu ludzi przybywa też tutaj do domu rekolekcyjnego świętego Jana Pawła II, tutaj na Górze Krzyża pod Ostrzeszowem, jest tutaj też samotnia. Bardzo wielu ludzi korzysta z tej możliwości wyciszenia, zamknięcia się, pobycia samym ze sobą. Chciałbym księdza zapytać o jakieś wskazania duchowe odnośnie natręstw myśli, które się pojawiają w życiu człowieka. Jak sobie z nimi zwyczajnie radzić? Wiem, że ksiądz jest przeciwnikiem dawania konkretnych recept, bo tak to też wybrzmiało, ale może właśnie jakieś takie duchowe wskazania, jak sobie z tą rzeczywistością w naszym życiu radzić. I najpierw niech ksiądz to odniesie do kapłanów spowiadających, czyli spowiedników, a w drugiej rzeczywistości właśnie do tych, którzy słuchają nas i może wiedzą, że mają właśnie taki problem natręctwa myśli.
Jeżeli chodzi o kapłanów, to na pewno zachęcałbym do solidnego studiowania, do zdobywania wiedzy, ale też no, to, co często księżom powtarzam, że ojcostwo duchowe rodzi się z doświadczenia. Ci, którzy są synami, czyli sami mają dobrych, mądrych ojców duchowych, stają się ojcami. I myślę, że tutaj mamy pewien jakieś urwanie czy kryzys w Kościele, bo dzisiaj wielu ludzi świeckich też po rekolekcjach szuka kierownictwa duchowego. Do mnie z daleka też ludzie czasem przyjeżdżają, ponieważ no, jest taka potrzeba, to jest głód w ludziach dzisiaj i myślę, że powinniśmy też dzisiaj we formacji zwracać na to uwagę, żeby więcej było w nowym Ratio Studiorum. W przygotowaniu kleryków ma być więcej zajęć z duchowości, być może będzie też więcej takich zajęć interdyscyplinarnych, ale oczywiście wiedza tu nie wystarczy. Na ile ja sam jestem zintegrowany, czyli na ile ja sam prowadzę życie duchowe, które dla mnie to też jest bardzo ważne, że to jest spójne. Ja nie wierzę w to, że ktoś prowadzi głębokie życie duchowe, a jego natura jest w stanie rozsypki, ponieważ pierwszą przestrzenią, którą łaska dotyka w człowieku, jeżeli człowiek rzeczywiście nie przeżywa patologicznie swojej pobożności, czy nie łudzi się, że jest pobożny, czy jest osobą duchową, tylko rzeczywiście wchodzi w prawdziwy rozwój duchowy, to te owoce bardzo jasno przekładają się na dojrzałość osobowościową. A ta dojrzałość osobowościowa, ona przede wszystkim się spotyka w relacji z drugim człowiekiem. Dlatego starożytna mądrość nie pozwalała nikomu iść na pustelnię, dopóki nie sprawdzi się w życiu wspólnotowym. I to była bardzo dobra mądrość. Nie jest tak, że jak człowiek jest dziwakiem, nie umie nawiązywać normalnych relacji, jest zaburzony, to on się nadaje na spowiednika, bo to dziwactwo z tego będzie i duchowe i tak dalej. I dzisiaj mamy tego typu zjawisk dziwactw duchowych niestety w Kościele też bardzo dużo. Więc tutaj takie integralne podejście do człowieka, ale najpierw praca nad samym sobą. Tak? Im bardziej ja będę pracował nad sobą, tym bardziej będę w stanie jako spowiednik, jako ksiądz, jako kierownik duchowy pomagać innym. I tu czasem też nawet właśnie to, czego ja doświadczam tutaj, jeżeli chodzi o księży, o siostry zakonne, często jest tak, że my otrzymujemy jakąś formację już taką duchową, przygotowującą do konkretnej posługi w Kościele, ale gdzieś właśnie nie zostały przepracowane te zranienia, które mieliśmy, nasza natura i często pojawiają się z tego powodu jakieś problemy, kryzysy, czy właśnie takie niewłaściwe postawy nawet, które się dzieją w kierownictwie duchowym, czy wręcz patologie. Więc osobista dojrzałość, praca nad sobą, szukanie samemu pogłębienia swojego życia duchowego jest najlepszą drogą do tego, żeby bardziej pomagać innym. Także tutaj taką radę bym dał, jeżeli chodzi o osobistą walkę, to na pewno zachowywanie pewnej obojętności, spokoju wobec myśli, rozeznawanie. Tak? To jest bardzo ważne, bo my naciskając na te myśli, jeżeli są one natrętne, to na pewno nie zwalczymy. I ojcowie tutaj dają taką prostą wskazówkę, że myśli są jak chmury na niebie. My nie jesteśmy w stanie ich zatrzymać, natomiast możemy stać się wobec nich obojętni. I myślę, że to jest taka duchowa, dobra podpowiedź, żeby nabierać spokoju. Często osoby, które mają natręctwa, są właśnie takie bardzo zalęknione, takie olbrzymie poczucie winy, takiego napięcia, które widzę na poziomie ciała nawet. I pierwszym moim zadaniem jako kierownika duchowego jest to, żeby jakby zniwelować to napięcie, żeby pokazać, że jakiekolwiek najgorsze nawet bluźniercze myśli mogą przychodzić, jeżeli ewidentnie rozeznamy, że one przychodzą za nas, to po prostu przestać się nimi zajmować. I czasem może być taki dopust Boży, że one będą nam towarzyszyły do końca życia, prawda? Są osoby zaburzone, które nauczą się żyć ze swoim zaburzeniem i świetnie funkcjonują w społeczności, umieją już na tyle też w życiu duchowym rozeznawać, że wiedzą, aha, to jest moja psychika, a to już jest poziom mojej odpowiedzialności moralnej. Można tak osobę poprowadzić i mądre kierownictwo duchowe też nie będzie prowadziło do uzależnienia od siebie, bo ono na początku będzie wymagało w przypadku natręc takiego poprowadzenia człowieka za rękę, ale z czasem będzie to rozluźnianie więzi, jeżeli to będzie dojrzałe kierownictwo duchowe, i będzie uczenie człowieka samodzielności, żeby on sam nauczył się rozeznawać tego, co się w jego wnętrzu dzieje. I czasem Pan Bóg daje uwolnienie od tych natręc, kiedy człowiek przepracuje fundamenty, które są powodem tego, ale czasem jest tak, że tak jak powiedziałem, może to być taki Boży dopust, który trzyma nas w jakiejś takiej i pokorze, i no, Pan Bóg ma swoje tajemnice, trzeba się zgodzić na misterium na drodze wiary, i może to być dla człowieka coś, z czym trzeba się po prostu nauczyć żyć, zaakceptować jako swój krzyż, no i normalnie zacząć funkcjonować, i tak też może być.
Księże Marcinie, na zakończenie jeszcze takie pytanie, bo ksiądz często odnosił się do ojców Kościoła, ojców pustyni, i tak sobie pomyślałem, czy natręctwo myśli w takim wymiarze, jak my dzisiaj mówimy i to rozumiemy, to jest zjawisko naszych czasów, czy to było od zawsze w Kościele, w wymiarze sfery życia ludzkiego i chociażby właśnie na przykładzie ojców pustyni. Czy oni też borykali się z takimi sprawami, o których my dzisiaj rozmawiamy, czy to jest rzeczywiście zjawisko współczesnych czasów?
Tak jak powiedziałem, walka z logismoi, z myślami, to był jakby główny ciężar życia duchowego ojców. Natomiast mnie zadziwia, kiedy patrzę z perspektywy też wiedzy, którą mam z zakresu psychologii, neurobiologii, psychiatrii, jak właśnie ojcowie mieli taką świadomość tego źródła naturalnego poruszeń i myśli, które mogą być w człowieku, czyli że mogą pochodzić od samego człowieka, że nie szli po takiej skrajności, żeby wszystko przypisywać Panu Bogu albo złemu duchowi, tylko widzieli, że jest jeszcze ta przestrzeń i że trzeba rozeznawać. Trzeba rozeznawać, dlatego ta złota zasada ojców: idź i pytaj, nie dowierzaj temu, co się dzieje w twoim wnętrzu, tylko idź do Abby, choć jesteś sam przewodnikiem dla innych. To jest, myślę, że bardzo ważne wskazanie, które płynie od ojców. Dla mnie ojcowie pustyni, ich cała duchowość, apoftegmaty, to dziedzictwo, które zostawili, też nauka o ośmiu duchach zła Ewagriusza z Pontu, jest takim naprawdę niesamowitym narzędziem, które właśnie bardzo pomaga ludzi wyciszyć, uspokoić, pomaga rozeznać. Właśnie daje pewne bardzo praktyczne narzędzia po to, żeby odróżnić, co może pochodzić od złego ducha, bo ojcowie jakby na tyle swoje życie przeżywali jako laboratorium pracy z myślami i z poruszeniami, że oni świetnie nauczyli się. Zły duch nie jest inteligentny, ale właściwie przybiera dzisiaj nowe jakieś formy, obrazy, ale pewien mechanizm jego działania jest taki sam od wieków, od początku. To Bóg jest niepowtarzalny w swoim działaniu, to Bóg potrafi zaskakiwać, ale też Pan Bóg szanuje pewien porządek i natury, i porządek duchowy. Znakiem działania Ducha Świętego nie jest chaos, tylko jest porządek. Dlatego poznawanie tego porządku, i my to mamy w tradycji Kościoła, to jest smutne, że mało do tej tradycji sięgamy, że my dzisiaj częściej bardziej jesteśmy zachwyceni często psychologią, nie daj Boże, jakąś redukującą człowieka, niż prawidłami życia duchowego, które biorą pod uwagę naturę człowieka, naturę jego też psychiki, i dają świetne narzędzie po to, żeby pomóc w rozeznaniu, żeby prowadzić innych. Więc tutaj też zachęcałbym wszystkich duchownych, wszystkich ojców duchowych i spowiedników do tego, żeby studiowali właśnie naukę ojców, bo to jest, dla mnie to jest naprawdę niesamowite narzędzie, które pomaga porządkować serce ludzi. Czasem właśnie księża pytałem, jak to rozeznać, jak coś. Czytaj, słuchaj ojców, znajdź dla siebie kierownika duchowego właściwego i wtedy rzeczywiście zobaczysz, jak to da ci narzędzia konkretne do tego, żeby pracować z ludźmi.
Drodzy Państwo, ten temat, który od trzech odcinków rozważamy, natręctwo myśli, temat bardzo obszerny i pewnie niejedno trzeba by jeszcze powiedzieć. Chcę podziękować mojemu gościowi, którym był ksiądz dr Marcin Wiśniewski. On obecnie posługuje na Górze Krzyża pod Ostrzeszowem, posługuje w domu rekolekcyjnym imienia świętego Jana Pawła II, jest opiekunem pustelni, więc księże Marcinie, gorąco serdecznie Ci dziękuję w imieniu swoim i wszystkich naszych radiosłuchaczy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Dziękuję również za spotkanie.
Rozterki w konfesjonale. Jak dobrze przeżyć spowiedź. Zaprasza ksiądz Szymon Rybak.